magazyn Między Nami Zwierzętami. Jeszcze do 21 porozmawiamy o ptakach, o awifaunie europejskiej w wolierach, o tym, co w tej chwili kręci hodowców ptaków. Z nami pan Robert Wilamowski z Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, oddział w Zielonej Górze.
Dobry wieczór państwu.
A teraz sobie pomyślałam, panie Robercie, że hodowcy kanarków i ptaków egzotycznych to chyba trzeba będzie zmienić nazwę.
Nie, nie trzeba. To jest...
Chwilowa moda?
Nie, może nie moda, ale zainteresowanie coraz większe. Moim zdaniem nadchodzi to od nas z zachodu. Głównie tutaj, jak już mówiłem, panie redaktor, głównie to jest Holandia i Belgia. Tam hoduje się, jeśli chodzi o awifaunę europejską, praktycznie wszystko. Już widziałem i sroki, i szpaki, i drozdy, i wróble, mazurki i są już w mutacjach barwnych. Od albinosów po pastelowe, przepiękne ptaki.
Czyli można... powstały w wyniku krzyżówek.
Znaczy nie krzyżówek, to, bo krzyżówki... Mówimy o krzyżówkach, czyli o bastardach, jeżeli krzyżujemy dwa różne gatunki. Natomiast tutaj to jest wszystko hodowane w jednym gatunku, tylko żeby uzyskać mutację barwną, łączymy ptaki bardzo bliskie pokrewieństwo. Żeby to są tak zwane błędy genetyczne. No, na przykład mówimy tutaj o albinotycznych zwierzętach, co zdarza się również i u lisów, i u saren, że wychodzi albinos. To jest właśnie... taki błąd genetyczny, tak? I tak się uzyskuje też między innymi odmiany barwne u ptaków. A jeśli chodzi o hodowlę, to te ptaki, no nie moda, tylko łatwość, znaczy mniej trzeba spełnić warunków na przykład grzewczych u takich ptaków niż u egzotycznych, bo takie ptaki mogą żyć w wolierach zewnętrznych. Nie trzeba ich dogrzewać, tak jak żyją w naturze.
Czy w Polsce również hodowcy zaczęli hodować te ptaki, które pochodzą z naszej strefy klimatycznej i, tak jak pan mówi, które nie wymagają takich zabiegów jak przy ptakach egzotycznych? I właściwie dlaczego rezygnujecie z ptaków egzotycznych? No, mówię tak ogólnie, bo pan zapewne nie, ale... Co się takiego stało? Dlaczego zaszła taka zmiana, że hodowcy, można powiedzieć, przerzucają się z tego, co egzotyczne, na to, co pospolite, popularne?
Po pierwsze, może to, że doceniają, bo naprawdę patrząc na przykład na gile czy szczygły, są to przepiękne ptaki, tak? Kolorystycznie. Gil jest czerwony, czarna główka, naprawdę bardzo fajne wrażenie robi. Szczygieł też jest, ma i żółty kolor, i czerwony, i biały, troszeczkę czarnego i przepięknie śpiewa. Czyż nasz pospolity może nie jest rewelacyjnie ubarwiony, bo jest zielonkawo-szaro-czarny, natomiast też pięknie śpiewa.
Tak jak szpak, który przepięknie śpiewa na przykład u mnie na dachu, ale też nie jest jakoś może dla hodowcy szczególnie ubarwiony.
Ale jest ubarwiony, bo pięknie odbija światło i można, widzi się w nim kolor niebieski, troszeczkę zielonego, więc też, a już widziałem też szpaki pastelowe, czyli biało-brązowe, także jest już naprawdę dużo odmian barwnych, jeśli chodzi o ptaki z awifauny. Tylko że takie ptaki też są, mają swoją cenę. Tak? Jak komuś się uda wychować takiego ptaka, to też powielić to i utrzymać tą mutację barwną jest bardzo ciężko. A jeżeli się uda, to już, ja mówię tutaj w cudzysłowie, przykładowo, cena na przykład, jeżeli tam szczygła jest około 100 euro, to w mutacji barwnej dochodzi do 1500 euro, tak? Za jednego osobnika. Więc już to widać po samej cenie. Więc i myślę, że i ciekawość tych hodowców jest, to jest jedno, ale też pieniążki. Jeśli się uda, no to też można coś sobie zarobić po to, żeby sobie dokupić coś nowego, lepszego, tak? Jeszcze w jakiejś innej mutacji. Więc i to na pewno też ciągnie hodowców.
Wie pan, we mnie od razu taki dzwonek ostrzegawczy zaczął dzwonić, kiedy pan mi pierwszy raz powiedział o tym, że ta europejska awifauna zaczyna gościć w wolierach hodowców. Po pierwsze, skąd te ptaki się tam wzięły? Po drugie, czy hodowcy wpływają na zmniejszenie populacji, czy wręcz odwrotnie, chronią ptaki?
Większość ptaków, które mają hodowcy, które ja znam, czyli zrzeszonych, to są ptaki, które są przywiezione z zagranicy. To są już ptaki z hodowli, które są zaobrączkowane, zarejestrowane i takie oni sprowadzają do siebie do hodowli, bo też muszą je zarejestrować w Polsce.
Czyli nie ma żadnych łapanek po lasach i polach?
Nie, nie sądzę, żeby hodowca, który ma zezwolenie na taką hodowlę, bo żeby zacząć w ogóle hodowlę ptaków z awifauny, musi mieć zezwolenie z urzędu. Najpierw musi uzyskać takie zezwolenie, żeby legalnie mógł hodować, tak?
A łatwo jest takie zezwolenie uzyskać? Każdy może?
To zależy. Znaczy każdy może złożyć wniosek, tak? To zależy od urzędnika, bo tam się określa różne, odpowiada się na różne punkty w tym wniosku. Przede wszystkim na pewno jakiś wpływ ma też na to, czy w ogóle się hodowało ptaki, jak długo, jakie te ptaki, czy ma się w ogóle jakiekolwiek pojęcie o hodowli, tak?
No właśnie na różnych czatach i hodowcy tacy też początkujący wymieniali się informacjami i właściwie z tych informacji wynikało, że bez problemu takie pozwolenie można uzyskać.
Panie redaktor, to też w zależności jest od miasta i od urzędników, tak?
Pewnie tak.
Bo to zapewne to są jakieś pieniądze, które wpływają do miasta za wydanie takiego zezwolenia. Natomiast początkujący hodowcy, jak sobie zakupią ptaki z górnej półki, jak ja to mówię, za duże pieniądze, to mogą się zdziwić. Są ptaki, czym bardziej jest ptak zmutowany, mówię tu o mutacji barwnej, czyli bardziej spokrewniony, jest mniej odporny na choroby. I takim ptakom trzeba naprawdę zapewnić warunki. Przede wszystkim karmę to nie kupi się w sklepie zoologicznym. Trzeba sprowadzić z firmy, która taką karmę ma. I ta karma jest zdecydowanie droższa niż dla zwykłych ptaków egzotycznych. Naprawdę są to, bo to są specjalne nasiona i ta już za kilogram takiej karmy się słono płaci. Trzeba spełnić warunki żywieniowe, musi być sprzątane na bieżąco, z uwagi na to, że kał tych ptaków jest zazwyczaj płynny, więc i szybko można sobie wprowadzić jakąś chorobę do woliery. No i sama hodowla, trzeba spełnić warunki naprawdę, żeby ptaki przystąpiły do lęgów i jeszcze wychowały. To trzeba troszeczkę wiedzy mieć na ten temat. To nie jest tak jak z papuszką falistką, tą zwykłą, taką małą, że się wpuści, da się troszkę prosa, wody, troszeczkę marchewki i już tam coś się zaczyna dziać.
No, dwie no nie. Papuszki.
No muszą być dwie, no na pewno dwie. I przeciwnej płci przede wszystkim. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Przy takich ptakach jest naprawdę dosyć ciężko. Nie jest to prosto. A jeszcze jeżeli ktoś chce krzyżować ptaki, to już jeszcze wiedza na ten temat musi być, bo może szybko się zniechęcić, tak? I już też takie były przypadki, że wypuszczają do natury ptaki, które są w mutacji barwnej, co dla nich się kończy śmiercią, tak? Bo jeżeli na przykład wróbel jest normalnie brązowy, a wypuścimy albinosa, to jest chwila, moment jest po nim, tak? Bo go albo zadziobią wróble, albo go upoluje drapieżnik, bardzo szybko, bo jest widoczny.
Ale Aleksandretta już się zadomowiła, bo jest na liście naszej rodzimej awifauny.
No Aleksandretta akurat, ja byłem teraz niedawno w Hiszpanii, niecały miesiąc temu, i Aleksandretta i mnichy nizinne po prostu w Hiszpanii królują, wszędzie je widać i słychać. Więc myślę, że z uwagi też na to, że w naszym kraju coraz cieplejsze mamy zimy, pożywienie jest na zasadzie śmietników, bo ludzie wyrzucają wszystko w koło, gdzie się tylko da. W związku z tym daję sobie radę, tak? I wystarczy i troszkę owoca, i trochę skórki po chlebie, myślę, że i makaron potrafi zjeść, więc przetrwa, tak? Jeszcze dziuplę znajdzie, gdzie będzie mogła wejść, się schować przed mrozem, czy tam zimną, nie powiem, tam gorzej będzie to, jak te mrozy będą poniżej minus 15 stopni, ale takie koło zera temperatury, nawet minus 5, myślę, że nie zrobi jej problemu.
Wracając do awifauny europejskiej, która powoli zagościła się w wolierach, myśli pan, że ten trend jest dobry dla ptaków? Bo tak jak pan opowiadał o tych mutacjach, pomyślałam sobie, że trochę się to ociera o takie kolekcjonerstwo, że z jednej strony te ptaki są coraz droższe, bo są unikatowe, z drugiej są mniej odporne i praktycznie można bardzo szybko takiego ptaka stracić. No i sama hodowla jest kosztowna. I czemu to ma służyć? Czy to, co mamy za oknem, już nie wystarcza?
Znaczy, wie pani, to tak samo możemy porozmawiać o kotach i psach. To jest bardzo podobne, tak? Też ludzi wciągają, czy te psy, czy koty są bardziej egzotyczne, to też mają swoich zwolenników i hodowców, bo im się podobają. Też możemy powiedzieć, że przecież dlaczego niezwykły taki burek, który chodzi tam w koło domu, czemu takiego nie będziemy mieli? No to jest, każdy hodowca dochodzi do pewnego etapu hodowli i postanawia wziąć coś, co jest troszeczkę trudniejsze, tak? I spróbować czegoś trudniejszego. Jeżeli mu się uda, a zazwyczaj zaczyna się hodowlę od podstawowych, od podstawowego tak zwanego dzikiego ubarwienia, troszeczkę łatwiej, mówię, w utrzymaniu, łatwiejszy ptaszek, to jak mu się już uda, a zazwyczaj to rzadko się zdarza, żeby to było w pierwszym sezonie czy tam dwóch, zawsze są jakieś tam porażki, że jak już się uda jednego chociaż młodego wychować, no to już jest zadowolenie i się kalkuluje, dlaczego tylko jeden, a nie więcej, co było powodem, że na przykład zdechły, dlaczego na przykład jajka były niezależone i się zaczyna kombinacje, tak? No to czyli szuka się, rozmawia się z hodowcami i jak zaczynają się powolutku sukcesy, no to chce się coraz więcej, tak? Jak się ma szczygły, to za chwilę chce się gile, jak ma się gile, to chce się jeszcze coś. Na razie na terenie Polski, z tego co wiem, co tam z kolegami rozmawiam, no to przede wszystkim króluje gil i szczygieł. To są dwa takie podstawowe. Czyżyki też są. Natomiast ktoś, kto zajmuje się krzyżowaniem ptaków, bo tu głównie się krzyżuje z kanarkiem, no to już jest większa paleta, bo tam i wchodzą i właśnie dzwońce, i szczygły, i zięby, i czyżyki, i co już tam jeszcze może być?
Trznadle?
Czeczotki.
O,
motolągwy, dzwońce, także tego jest dosyć sporo. Ale to mówię, to jeżeli mówimy o bastardach tutaj. A typowo, jeżeli ktoś chce czysty gatunek utrzymać, no to głównie gile i szczygły, tak?
Czy woliera musi być duża i czy te ptaki zawsze powinny być w stadzie?
To zależy od gatunku. To jak to zawsze starzy hodowcy powtarzają, mówią, że czym większa, tym lepsza, tak? No bo wiadomo, ptaki mają wtedy więcej miejsca do fruwania.
No tak, ale z drugiej strony taki hodowca może powiedzieć, no będę miał dużą wolierę, może nie taką jak w Parku Jurajskim. No, widział pan te woliery?
Tak, oczywiście.
Uwielbiam ten film. To może powiedzieć, że no kurczę, no nie zobaczę tego mojego ptaka. Jeszcze tam jakieś może będą gałęzie, jakieś fajne takie krzaki zasadzone, trochę piasku i gdzie te ptaki gdzieś tam pofruną.
No nie do końca, nie do końca. Są gatunki, które są płochliwe i zresztą u tych gatunków właśnie z awifauny europejskiej.
Są płochliwe?
W zależności, na przykład czyżyk raczej tak, on jest płochliwy, on jest mały, ale już ostatnio byłem u kolegi właśnie na hodowli w Magile. Fakt, że podchodząc do woliery one uciekają, ale nie uciekały w krzaki, tylko siadały na kijach, także spokojnie można było je zobaczyć. Tak? Natomiast na pewno w wolierach należy mieć jakieś gałęzie zielone, coś, bo takiego, co na przykład zakrywa im miejsca lęgowe. tak? Że one się chowają w czasie lęgów, gdzie mogą wybudować sobie gniazdo, tak? Te gniazdo, żeby było zabudowane. To jest ich taki instynkt, że będą szukały takiego miejsca, raczej na otwartej powierzchni, tak jak na przykład gołębie mają swoje tam gniazda, budują wszędzie, gdzie to no, odsłonięty w gzymsach, w jakichś półkach. Im to nie przeszkadza, no to już u ptaków z awifauny europejskiej bardziej zabudowane właśnie miejsca typu jakieś trawy wysokie czy gałęzie drzew iglastych czy liściastych także się zabudowuje, tak? Ale nie są one na tyle płochliwe, żeby się całkowicie chowały.
Zawsze podłożem musi być piasek? No bo tu jest problem właśnie ze sprzątaniem, bo ptaki po prostu bałaganią i to nieźle. Sam pan zresztą mówił w tej audycji,
znaczy, to jest
że
tak,
trzeba
że
się nieźle nasprzątać.
Wolierę jak się buduje, to woliera ma, powinna mieć wylewkę betonową, dlatego żeby drapieżniki nie weszły do niej. Podkopie się i wyjdzie w wolierze, więc się robi wylewkę betonową. I wtedy piasek się sypie, jakąś tam grubość piasku, który później można spokojnie wymienić na nowy, tak? Nie ma z tym problemu żadnego. Tak? A jeśli chodzi o higienę, no to wiadomo, musi być w wolierze utrzymane, bo to jest zwierzę. Jeżeli będzie w mizernych warunkach, no to za chwilę pojawi się jakaś choroba, tak? Jakieś bakterie, za chwilę trzeba leczyć. To też jest kosztowne, a zarazem cierpiący jest wtedy ptak. Tak?
Jeżeli będzie wylewka betonowa, to tam nie ma mowy o zasiewaniu, czy o jakichś krzakach, czy...
Ale są donice.
Aha, czyli w donicach.
Wprowadza się w donicach bez problemu. Tak? Jeszcze akurat przy awifaunie europejskiej, przy mutacji dzikiej, to jeszcze nie ma takiego zagrożenia. Natomiast przy już mutacjach, gdzie te ptaki są bardziej delikatne, to zazwyczaj nawet się zakrywa ziemię, zasypując jakimś żwirkiem, tak? Żeby nie bezpośrednio ziemi nie miały kontakt z ziemią, żeby nie nabawiły się jakichś chorób. Tak? Także... Bez problemu można i trawy, też wielu hodowców, na przykład nie tylko przy awifaunie europejskiej, ale w hodowlach papug czy też kanarków, wysiewa w ogóle ziarno w donicę i wkłada taką donicę i ptaki świetnie sobie dają radę, wyjadają te kiełkujące właśnie ziarno.
Co jeszcze powinno być w wolierze? Bo czytałam, że jak najwięcej właśnie różnego rodzaju gałęzi, żeby one mogły sobie na czymś usiąść.
To gałęzie do siadania to jedno, ale też gałęzie do tego, żeby sobie obgryzały na przykład pąki liści. Musi być woda, tak? Bo oprócz tego, że piją wodę, to też się kąpią. Trzeba często ją wymieniać, tak? Bo to jest w naturze, że same mają i biorą kąpiele piaskowe, jak i właśnie wodne. Więc taka woda praktycznie 2-3 razy dziennie powinna być wymieniana, no bo jeżeli mamy w pojemnikach, nie w poidłach, tylko w pojemnikach, gdzie one mogą wykąpać się bez problemu, no to już wtedy się robi naprawdę bagno w tej wodzie, więc zarażenie się czymkolwiek jest bardzo szybkie.
Ta woliera właśnie, bo nie ustaliliśmy, jaka ona powinna być duża, to pan jest takim dużym mężczyzną, więc jak pan wchodzi, to podejrzewam, że pan nie schyla głowy.
No tak około 2,20 m w wysokości. Akurat ja mam w swojej hodowli, a hoduję papuszki faliste, więc mi wystarcza. Ja mam podzielone tak, że one mają około 1,20 m wysoka jest fruwalka i długa na 2,5 m, więc tu wysokość nie musi być jakaś imponująca, bo to jest tylko fruwalka do tego, żeby odpoczywały między sezonem, były po sezonie lęgowym i po prostu odpoczywały, miały jak najdłuższą, żeby mogły latać. Natomiast sezon lęgowy to już są przekładane do klatek lęgowych. Natomiast tutaj przy awifaunie europejskiej szczygły czy gile trzyma się cały czas w wolierach, tak? Więc woliery nie muszą być nie wiadomo jak duże. One wysokie, także rzeczywiście hodowca, żeby miał ten komfort wejścia, posprzątania, no to tak około 2,20 już jest wystarczające, ale szerokość to już jest metr. 1,20 m to jest maksymalnie.
To wystarczy
ptakom? Tak, i głęboka na przykład na 1,5-2 m. I to wszystko. I to nie musi być nie wiadomo jak wielka. Tak? I dla pary, dla jednej pary. Ja mówię tutaj o wymiarach dla jednej pary. Tak? Natomiast jeżeli byśmy chcieli więcej par, no to już za każdym razem musi być ta woliera większa. Tak?
No właśnie, każdy ptak musi mieć swoją przestrzeń.
Tak, ale też są ptaki, które na przykład są terytorialne. Na przykład tak jak w czasie, gdzie nie ma sezonu lęgowego, bez problemu tolerują swój gatunek, tak? Podczas lęgów mogą na przykład atakować się nawzajem, tak? I z takich lęgów nic nie będzie, no bo albo będą niszczyć sobie gniazda, albo będą po prostu zabiją się nawzajem. Nie? Także to w zależności od gatunku trzeba poczytać troszeczkę na ten temat, zanim się zechce w ogóle hodować, żeby mieć to pojęcie, żeby nie wydać też pieniędzy, które mówię, no nie są małymi pieniędzmi, i za chwilę mieć straty w hodowli.
Też długość życia ptaków jest tutaj istotna, prawda? Zwłaszcza dla początkującego hodowcy. On musi sobie przemyśleć sprawę, jak długo jest w stanie poświęcać czas. No i jeszcze taka kwestia tej samotności. Czy to jest ważne, żeby opiekun czy hodowca no, często pojawiał się w swojej wolierze? Czy ptaki jakoś emocjonalnie się wiążą? To znaczy, też pewnie zależy od gatunku, pan powie.
Znaczy nie, tu przy awifaunie europejskiej to moim zdaniem nie ma znaczenia, dlatego że to nie jest ptak, którego trzyma się jednego osobnika. Tak? Zwyczaj jest to minimum para, tak? lub kilka par lub różne gatunki. I przyjść na pewno trzeba dwa razy dziennie, to na pewno, bo przede wszystkim trzeba karmić i poić. To jest podstawa, tak? Jeżeli tak trzeba się pokazać, tak, to nie można zostawić sobie, że to nie jest człowiek, że, czy pies, że mu się nasypie jedzenia rano, zje część i później sobie wieczorem doje, czy coś takiego, tak? Tutaj ptaki, tak jak mówiłem, albo się wykąpią, albo nabrudzą, odchody są w jedzeniu, tak? Więc to trzeba przedmuchać takie ziarno też, bo są ptaki, które na przykład jedząc zostawią łupiny, pokryją sobie część ziarna i nie potrafią wygrzebać sobie spod spodu też, tak? I my patrzymy, że jest pełna miska, w rzeczywistości są to łupiny i ptak zdycha z głodu. A w egzotyce na przykład jest tak, że 24 godziny u niektórych ptaków bez jedzenia jest koniec, tak? I ptak umiera z głodu, bo ma bardzo szybką przemianę materii i musi mieć. A jeszcze jak się trzyma ptaki, gdzie nie ma ogrzewania, żyją tylko w wolierze, no to bez pobierania jedzenia bardzo szybko kończą swój żywot.
No to też jest istotne właśnie, jakie ptaki, czy nie trzeba będzie tej woliery zrobić ogrzewanej.
Nie, jeśli chodzi o awifaunę europejską, to są ptaki no, z natury, można powiedzieć, tak? Więc one nie potrzebują dogrzewania, no, bo patrząc na przykład na gilenia szczygły, które żyją w naturze, no, nie szukają miejsca, gdzie jest ciepło, tak? One tylko potrzebują odpowiedniego pożywienia, czyli wysokotłuszczowego, oleiste nasiona, co im pomaga, jest to kaloryczne i zarazem im wystarcza na to, żeby dać sobie poradzić sobie w okresie zimowym, chłodnych dni.
Czy podczas wystawy, która odbędzie się w Zielonej Górze, będzie można też zobaczyć jakiegoś przedstawiciela awifauny europejskiej? Czy to będą raczej egzotyczne ptaki?
Tak, wystawa, która odbędzie się 17 listopada tego roku w szkole numer 11, szkole podstawowej numer 11 na osiedlu Zastalowskim. Są to ósme Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Zazwyczaj, tak jak sama nazwa mówi, są kanarki i ptaki egzotyczne, czyli papugi, drobna egzotyka, czyli tam izeberki, mewki japońskie i wszystkie takie małe papugi i też większe, bo będzie na pewno amazonka. Natomiast jeśli chodzi o awifaunę, to trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo na chwilę obecną jeszcze nie mam odpowiedzi od wszystkich hodowców, bo zaprosiliśmy w tym roku jeszcze oddział Stowarzyszenia Hodowców z Poznania i trudno mi powiedzieć, co przywiozą, tak, na te mistrzostwa. Także może, nie mówię, że nie, ale może być tak, że coś się pojawi, jakiś ptak z awifauny europejskiej. Tak mówię, jak już to będzie, to może być gil lub szczygieł. Tak?
W każdym razie zawsze panu bardzo zależało, żeby młodzi hodowcy pojawiali się tak na wystawie i tam będą mogli zasięgnąć opinii.
Oczywiście.
Poradzić się takich hodowców doświadczonych, chociażby jak pan.
No już troszeczkę hoduję, także to, no może nie na temat wszystkich ptaków mogę powiedzieć, ale są inni koledzy, którzy hodują inne gatunki i na pewno pomogą każdej jednej osobie, która będzie chciała jakieś informacje zasięgnąć, czegoś się dowiedzieć, może ma jakieś problemy hodowlane, na pewno zawsze pomożemy.
Tutaj na nasz użytek wewnętrzny radiowy to zawsze z koleżanką mówimy, o panu Robercie, że pan ptasiek przyjdzie do studia. A długo, panie Robercie, pan już hoduje te swoje ptaszyny?
No w tym roku to jest tak, gdzie jestem już zrzeszony, to 21 lat.
O!
21 lat jestem zrzeszony, natomiast hoduję taki od, można powiedzieć, 12 roku życia. Już miałem pierwsze tam, pierwsze były zeberki, później mewki japońskie, później były papuszki faliste, te małe, tak jak to teraz nazywa się, kolorowe, tak, bo te papuszki, mało osób jeszcze wie, ale papuszki te zwykłe, kiedyś nazwane sklepowymi, w tej chwili są dopuszczone już od około 5 lat normalnie do konkursów. Światowa Federacja Ornitologiczna je dopuściła, ma swój wzorzec ten ptaszek, więc coraz więcej właśnie tych ptaszków jest na naszych konkursach i wystawach.
17 listopada.
Listopada. W godzinach 9:17, wstęp jest wolny, także zapraszamy.
Na pewno będziemy jeszcze państwu przypominać, na stronie pojawi się plakat odpowiednio wcześniej. Dziękuję bardzo, pan Robert Wilamowski z Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, a magazyn Dobranoc. Między nami zwierzętami pojawi się zaraz po 21:15.